Wtorek, godzina 16.30, więc czas jak co tydzień na Studio Sport. Dzisiaj witam się z Państwem.
Wojtek.
Oraz Łukasz. No co prawda sezon piłkarski powoli dobiega końca, jeżeli chodzi o to wydanie klubowe. Ale jeszcze kilka wiadomości na ten temat przygotowaliśmy. Oprócz tego tradycyjnie w tym czasie żużel, jak również siatkówka, bo tutaj również się troszeczkę działo w tym zakresie. No i zaczynamy oczywiście od Ekstraligi. Kolejna kolejka, już kolejka numer 6 tych rozgrywek. No i bardzo kolejne ciekawe pojedynki. Na początek patrzymy, co się działo w Toruniu. Niestety tutaj nie mamy dobrych wieści, ponieważ Getuel przegrał z Unią Leszno 37-53. Porażka bardzo wyraźna. Też no, sporo niezadowolenia na forach kibicowskich również po tym spotkaniu, ale nie ma się co dziwić, ponieważ no, sytuacja w tabeli Getuelu nie wygląda zbyt najlepiej. Z kolei w Tarnowie Unia Tarnów podejmowała GKM Grudziądz i wygrała 49-41, chociaż to zwycięstwo nie przyszło łatwo, jednak jeżeli ma się takiego lidera jak Nigi Pedersen, który zdobył 13 punktów, no to rzeczywiście jest łatwiej o zdobywanie punktów, szczególnie na własnym stadionie. W trzecim meczu tej kolejki Betard Sparta Wrocław pokonała u siebie Falubas Zieloną Górę 48-42. No i ta niemoc Zielonej Góry trwa, można powiedzieć. No, taka jedno z większych rozczarowań tego sezonu właśnie postawa zawodników Falubazu, ale pamiętajmy, że Sparta Wrocław na własnym torze to jednak zespół bardzo, bardzo mocny i liczący się z pewnością. No i ostatnie spotkanie to Stal Gorzów i Włókniarz Częstochowa 53-37 zwyciężyli gospodarze. Można powiedzieć, taka mała niespodzianka, ta wysokość tej wygranej, ponieważ Włókniarz w tym sezonie prezentował się naprawdę bardzo solidnie i to niezależnie od tego, czy był to mecz wyjazdowy, czy mecz domowy. No i jeżeli sprawdzimy teraz na tabelę, no to widzimy, że Unia Leszno bardzo wyraźnie odskakuje konkurencji. W tej chwili Byki mają po 6 meczach 11 punktów, o 4 wyprzedzają Włókniarz i Betard Spartę Wrocław i na dwóch ostatnich miejscach zespoły z Kujawsko-Pomorskiego, czyli Getuel, który ma w dorobku 4 punkty i zamykający tabelę GKM Grudziądz, który w 6 kolejkach zdobył 3 punkty. W miniony weekend jechała nie tylko Ekstraliga, bo również odbywały się zawody z cyklu eliminacji do Grand Prix 2019. Były 4 turnieje w Żarnowicy, w Slagen-Rup, w Abensbergu oraz w Lonigo. W Żarnowicy startował Janusz Kołodziej i wywalczył awans do kolejnego etapu eliminacji. Reprezentant Polski zajął 3 miejsce. Przegrał tylko z Matejem Żagarem oraz z Antonio Lindbeckiem. 4 miejsce zajął w tych zawodach Jarosław Hampel i on będzie musiał liczyć na dziką kartę. W Slangerup startował Krzysztof Kasprzak i tu mamy bardzo dobre wieści, ponieważ nasz zawodnik okazał się najlepszy. Oprócz niego awansowali z tego turnieju Jack Holder i Niels Christian Iversen. W zawodach w Lonigo startował Bartosz Smektała i tu niestety nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ młody Polak zajął zaledwie 8 miejsce, co powoduje, że niestety odpada z tych eliminacji. I tutaj awans do kolejnej rundy wywalczyli Kenneth Bierę, Dawid Belego i Kevin Wolbert. A więc takie no, dwa nazwiska troszeczkę mniej znane. No i ostatnie zawody z tych cyklu eliminacji to był Abensberg i tam startowali Piotr Pawlicki i Krzysztof Buczkowski. No i można mówić o rozczarowaniu, ponieważ Piotr Pawlicki poza tą trójką, która wywalczyła awans, zdobył Polak 11 punktów, tuż za nim był Krzysztof Buczkowski. No a z tej grupy awansował Craig Cook z Wielkiej Brytanii, Duńczyk Hans Andersen i Australijczyk Max Frick. Z wiadomości pozasportowych, tutaj już oddam troszeczkę głos Wojtkowi, chodzi o siatkówkę, ponieważ reprezentacja polskich siatkarzy grała 2 mecze towarzyskie z Kanadą. Najpierw była porażka 1-3, a potem następnego dnia zwycięstwo 3-2.
No, można powiedzieć, że nawet 3 mecze, bo jeszcze pomiędzy tą porażką 1-3 a wygraną 3-2 wczoraj obie drużyny spotkały się również w niedzielę. Tam tylko mówiły się co prawda na 2 sety zakończone remisem 1-1. To był taki, można powiedzieć, nieoficjalny debiut Heinena, Witera Heinena na stanowisku selekcjonera. siatkarskiej reprezentacji Polski. No i można powiedzieć, patrząc na te wyniki, że nie jest to jakąś tam większą niespodzianką, bo przecież Kanada to jest drużyna, która przecież od dobrych dwóch, trzech sezonów no liczy się już w światowej siatkówce. Przecież rok temu pod wodzą Stefana Antigi zajęli trzecie miejsce, najlepsze w historii Ligi Światowej. No i teraz również widać, że w tym roku powinni być mocni. My zresztą z tą Kanadą będziemy grali w niedzielę w meczu zamykającym pierwszy etap nowo utworzonej Ligi Narodów. Powstałej oczywiście na bazie dotychczasowej Ligi Światowej. No Heinen oczywiście tutaj sprawdza młodych, nowych zawodników, którzy mają tutaj stanowić może nawet i trzon kadry, ale przede wszystkim mają być silnym takim jakby wsparciem dla tych już utytułowanych siatkarzy naszej prezentacji na przyszłość. No i te dwa mecze na razie z Kanadą, takie no przeciętne wykonanie naszej drużyny, ale na pewno optymistycznie wyglądało to chociażby to wczorajsze starcie, kiedy po tych dwóch pierwszych setach przegranych, ale po naprawdę po zaciętej walce w kolejnych Polacy właściwie dominowali na parkiecie, pewnie wygrywali do 17, 18 i do 9. No i może z takim małym optymizmem możemy oczekiwać pierwszego weekendu, bo przypomnijmy, że właśnie teraz w piątek startuje pierwsza edycja Ligi Narodów i Polacy zmierzą się najpierw w Katowicach, a potem w krakowskiej Tauron Arenie, kolejno z Koreą Południową, z Rosją, a więc aktualnym mistrzem Europy, no i na koniec z Kanadą.
No może jeszcze, Wojtku, dwa słowa o składzie reprezentacji Polski na Ligę Narodów, no bo tutaj sporo takich nazwisk troszeczkę mniej znanych, jak chociażby rozgrywający Marcin Janusz z Bełchatowa, jak chociażby atakujący Damian Schulz z Trefla, czy też środkowi Bartłomiej Lemański, Jakub Kochanowski. Sporo tych nowych twarzy, młodych zawodników w kadrze.
No ciekawa sprawa z rozgrywającymi. Heinen powołał dwóch rozgrywających z tego samego klubu. To się praktycznie nie zdarzało wcześniej, czy to za kadencji De Giorgiego, czy Antigi, czy Anastasiego, czy jeszcze wcześniej. No i rzeczywiście dużo takich nazwisk, no mało znanych, no siatkarzy takich chociażby jak no może niekoniecznie Bartosz Bednosz, czy Artur Szarpuk, no ale to są zawodnicy, którzy cały czas sam do tej kadry gdzieś się dobijają, ale trzeba też podkreślić, że tą kadrę, którą Heinen powołał na Ligę Narodów, to nie jest jeszcze ostateczna kadra, bo z tej 15 będzie musiał jednego zawodnika wykreślić i tą 14 poznamy w środę wieczorem.
Jeżeli chodzi o te wiadomości pozapiłkarskie, to na dzisiaj będzie wszystko, a za kilka minut powiemy między innymi o Lidze Europy oraz o kadrze narodowej w piłce nożnej.
Call me baby, I'll be there. A penny for your thoughts. Oh.
W ostatnią środę odbył się finał Ligi Europejskiej. No można powiedzieć tak troszeczkę cicho o nim było wcześniej, ale myślę, że sam mecz to nam wynagrodził. Zmierzyły się w nim zespoły Atletico Madryt oraz Olimpiku Marsylia. Dla Atletico to był już trzeci finał w Ligi Europy w ciągu ostatnich kilku lat. Z kolei Olimpik Marsylia grała po raz pierwszy w finale Europejskiego Pucharu od roku 2004. No i wydaje się, że niespodzianki nie było.
No nie było, Atletico rzeczywiście się w ostatnich latach specjalizuje się w finałach europejskich pucharów, bo jeżeli nie grają w finale Ligi Europy, to w finale Ligi Mistrzów. Teraz po tym, jak no nie udała im się przygoda z tegoroczną edycją Champions League, byli jednym z głównych faworytów do triumfu w Lidze Europy. Tam widać, że Simeone postawił na zwycięzców w tych rozkrywkach, stawiał na podstawowych piłkarzy. No i Atletico w pełni zasłużenie, tak patrząc też na przestrzeni całej jej gry w fazie pucharowej, zasłużyło na ten triumf. No i z Marsylią tą różnicę na pewno stanowiła osoba Antoine Griezmana, który strzelił 2 gole, największa gwiazda drużyny z Wanda Metropolitano, piłkarz, o którym mówi się, że być może przejdzie teraz do Barcelony, piłkarz, o którym mówi się, że być może będzie właśnie ten sezon 2017-2018 będzie jego ostatnim, chociaż no dzisiaj można było przeczytać, że takie trochę sensacyjne doniesienia, że Griezmann podobno jednak będzie chciał zostać w Atletico. Oczywiście takim głównym czynnikiem, który spowodowałby, że miałby zostać na to podwyżka, mówi się o ponad nawet podobno 20 milionach euro netto za sezon, co oczywiście czyniłoby go najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii klubu. No zobaczymy, tak trochę odbiegam od tematu, no ale trudno tutaj nie wspomnieć o Griezmannie. Atletico pewnie wygrywa 3-0, no ale też co warte podkreślenia, trener Garcia, trener Marsylii podkreślał po meczu, nie obwijam tutaj swoich piłkarzy, był zadowolony z ich postawy, doceniał z kolei grę rywala, sam podkreślił, że no rywal był jednak lepszy, widać było takie większe jakby doświadczenie, wylechowanie w grze zespołu. No i Marsylia, podobnie jak w 2004 roku, tak i teraz przegrywa finał z hiszpańskim zespołem.
No i dodajmy jeszcze dla formalności, że Atletico dzięki tej wygranej zapewniło sobie udział zarówno w meczu, jak i o Super Puchar Europy, jak i przede wszystkim udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, chociaż co prawda z ligi też miało zapewnione. No i warto podkreślić, że w tą sobotę już czeka nas finał Ligi Mistrzów, czyli Real Madryt i Liverpool. No i tak krótko, Wojtku, myślisz, że będą derby Madrytu w meczu Super Puchar Europy?
O, chyba wiele na to wskazuje. Nie byłbym wcale tym zaskoczony, gdyby właśnie w sierpniu doszło do takiego pojedynku Realu z Atletico Madryt. No ale też nie wskazałbym Realu jako takiego 100% faworyta do zwycięstwa w Champions League. No bo Liverpool, jeżeli ma swój dzień, jest w stanie z każdą drużyną wygrać. Te 5-1 w dwóch meczu z City to chyba nie jest przypadek i to też wiele pokazuje, o czym świadczy. Chyba najlepiej świadczy właśnie o drużynie Jurgena Kloppa, że tutaj w meczu z Realem na pewno nie będą stali na straconej pozycji. Wszyscy tam kluczowi piłkarze Liverpoolu praktycznie chyba z wyjątkiem tylko Emre Chana są do dyspozycji Kloppa, co jest bardzo ważne. No Zidane też na pewno nie może narzekać na jakieś problemy kadrowe. No także ten mecz teraz w Kijowie na Stadionie Olimpijskim będzie zapowiadał się ciekawie, pasjonująco. Obie drużyny bardzo ofensywnie grają, być może to będzie taki finał, w którym, no pierwszy taki finał od lat, w którym padnie trochę więcej bramek i rzeczywiście ten mecz będzie miał jakąś tam określoną dramaturkę.
Oczywiście o finale Ligi Mistrzów powiemy za tydzień, ponieważ jak wspomniałem, odbędzie się ten finał w sobotę. Przechodzimy teraz do reprezentacji Polski, ponieważ trener Adam Nawałka zawęził kadrę zawodników, którzy będą uczestniczyć w zgrupowaniach w Juracie i Faraomowie, czyli w przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Wiemy, że z tej 35 odpadło 3 zawodników, czyli Damian Kądzior, Maciej Makuszewski oraz Krzysztof Piątek. Czy te nazwiska dla Ciebie są jakimś zaskoczeniem? Bo no, różne opinie się pojawiały co do tych zawodników właśnie, którzy zostali skreśleni z tej listy.
No tutaj nie będę oryginalny, na pewno to, że Nawałka zrezygnował z usług Kądziora i Piątka nie jest niespodzianką, bo ci piłkarze i tak raczej by się nie znaleźli w 23-osobowej kadrze, która udaje się w 13 czerwca do Soczi. Natomiast brak Makuszewskiego na pewno tak, bo to właśnie był taki piłkarz, którego gdzieś tam na pewno można było umieścić w tej 23-osobowej kadrze. Tu się okazuje, że nawet nie pojedzie na zgrupowanie do Juraty Jarłomowa. Piłkarz, który odegrał jednak jakąś tam, można powiedzieć, też dosyć ważną rolę w końcówce eliminacji Mistrzostw Świata, gdzie zagrał w 3 meczach. No ale oczywiście ta kontuzja, zerwane więzadło w prawym kolanie, stracony stracona większość sezonu, no, sprawiła, że jednak Nawałka ostatecznie zrezygnował z pomocnika Lecha Poznań, którego to mogła być taka naprawdę pierwsza, może być może ostatnia życiowa szansa no, na turniej rangi mistrzowskiej na arenie reprezentacyjnej.
Jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, no to w ostatnich tygodniach bardzo rozstrzelali nam się napastnicy i trener Adam Nawałka będzie miał z pewnością spory ból głowy, bo do Juraty Jarłamowa zabierze piątkę Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk i Kamil Wilczek. I tak się składa, że każdy z tych zawodników w ostatni weekend zdobył po bramce.
Tak, Kownacki zakończył sezon z 5 bramkami na koncie. To dobry wynik w sumie, jak można było...
Patrząc na to, ile grał.
Na ile grał, tak. No i tak wydawało się, że na początku sezonu, kiedy przechodził do Sampdorii, raczej tam będzie odgrywał marginalną rolę, ale grał dosyć regularnie nawet. 22 mecze, 5 bramek, 8 w ogóle w całym sezonie. Także szanse Kownackiego na udział w mistrzostwach świata są spore. No ale lepszym dorobkiem bramkowym na pewno mogą za granicą pochwalić się Wilczek i Teodorczyk. No chociaż grają w słabszych ligach. No ale Teodorczyk 15 goli, Wilczek również w tej grupie, zwłaszcza w rundzie grupy mistrzowskiej, błyszczał w barwach Brandby. No i tutaj Nawałka będzie miał taki pozytywny ból głowy, kogo wybrać na mundial, obok oczywiście pewniaków, czyli Lewandowskiego, no i Milka, który się rozkręca i po tej przerwie, długiej przerwie, spowodowanej kontuzją, naprawdę jego występy w Napoli są obiecujące. Fajne bramki w ogóle za każdym razem strzela, bo to nie są takie bramki, gdzie dobija piłkę do pustej bramki z kilku metrów, czy dopełnia formalności, tylko naprawdę potrzeba pewnych umiejętności, wysiłku, żeby strzelać, no i tutaj no Milik jest oczywiście tym pewniakiem.
Tak wyglądały ostatnie występy naszych reprezentantów za granicą, a za kilka minut powiemy o rozstrzygnięciach, które zapadły w Ekstraklasie.
Nie powtarzaj, że to nic. Nie mów, że to twój pechowy dzień. Uciekać to najprostsza rzecz. Dobierałaś swoich barw, by układać wszystko tak jak chcesz. A teraz czerń, czerń i biel. Ja w układzie twych gwiazd gubię drogę, a czas nic nie znaczy, nie znaczy nic. Nie rozumiem już słów, w ustach poczułem kurz obcych planet. Kiedy tak uciekasz gdzieś, ty nie boisz się, to nie jest strach, to kaprys twój, ty tak masz. Twoje włosy moczy deszcz, chcesz udawać, że nie pada już. Tak łatwiej jest, tak jak chcesz. Wpatrzony wciąż w niebo, tajemnice zgłębiam gwiazd. Widzę, jak światło zmienia, a ty tracisz swój blask.
Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia sezonu 2017-2018 w polskiej ekstraklasie. No i wiemy przede wszystkim to, że po raz trzeci z rzędu mistrzem Polski została warszawska Legia, która w ostatnim meczu, no właśnie, na boisku w Poznaniu zwyciężyła 2-0, ale niestety ze względu na zachowanie kibiców gospodarzy wynik został zweryfikowany jako walkover dla Legii 3-0.
Tak, 3-0, no a to wszystko spowodowane przez zachowanie kibiców, pseudo kibiców Lecha Poznań, którzy w 70, mniej więcej 5, 6 minucie tak na poważnie już zaczęli zakłócać porządek na stadionie. No i można powiedzieć, no niestety można było się tego spodziewać, tego, że to tak będzie wyglądało. No kolejny raz kibice drużyn, przedstawicieli Lotto Ekstraklasy no kompromitują się, po raz kolejny będą nałożone sankcje, kary finansowe.
Tak, już wiemy, że jeżeli chodzi o Lecha, no to w przyszłym sezonie 5 meczów u siebie w lidze, tak, bez publiczności, i 3 w europejskich pucharach.
Czyli w sumie 8 meczów, taką decyzję podjął wojewoda, no ale jeszcze Lech może się od tej decyzji odwołać, natomiast na takie poważne kary również będzie musiał otrzyma pewnie w czwartek, kiedy komisja ligi znowu się zwoła i wtedy zadecyduje z tym, co właśnie działo się na stadionie w Poznaniu.
W cieniu tego, co działo się właśnie na bułgarskiej, Jagiellonia miała jeszcze szansę na to, żeby zdobyć mistrzostwo, ale musiała liczyć na potknięcie Legii. Tak się jednak nie stało. Jagiellonia swój mecz wygrała, pokonała Wisłę Płock 2-1 i po raz drugi z rzędu może cieszyć się z tytułu wicemistrza Polski. Myślę, że spory sukces.
Tak, no tak jak w poprzedniej kolejce, tak i teraz Jagiellonia do ostatniej kolejki walczyła tego mistrza. No znowu przegrywa niewielką rocznicą. Wtedy przegrali z Legią bodajże punktem, o ile dobrze pamiętam, teraz 3 punkty, a więc kolejny udany sezon w Białymstoku. No i to jest zatrudnienie Ireneusza Mamrota, który zastąpił Michała Probierza, okazało się dobrym wyborem. To też życiowy sukces Mamrota, bo przecież nigdy takich wyników jeszcze jako trener nie osiągał. Ale jeszcze tak chciałbym na chwilę wrócić do Legii, bo to jest nieprawdopodobne, że nie wiem, czy gdzieś w historii futbolu zdarzyło się, żeby mistrzem kraju, to już zresztą mówiłem chyba na poprzedniej audycji, żeby mistrzem kraju została drużyna, którą prowadziło 3 różnych szkoleniowców na przestrzeni całego sezonu. To jest naprawdę niebywały paradoks. No i też mistrzem kraju drużyna, która przegrała 11 meczów w sezonie, no, czyli średnio przegrywała co trzeci mecz, tak można patrzeć, patrząc na to tak w ujęciu statystycznym.
Dokładnie tak jak mówisz, rzeczywiście. Jeżeli jeszcze chodzi o te losy zespołów, które rywalizowały o europejskie puchary, dużo powodów do radości mają w Zabrzu, ponieważ Górnik po 23 latach, proszę Państwa, melduje się w europejskich pucharach, konkretnie w Lidze Europy, a stało się to dzięki zwycięstwu nad Wisłą Kraków 2-0.
Bramki Szymona Matuszka i Ichoran Kulo sprawiły, że właśnie Górnik, który jeszcze rok temu występował na zapleczu Ekstraklasy, teraz od lipca zacznie swoją przygodę z europejskimi pucharami od rundy kwalifikacyjnej, pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. To olbrzymi sukces, na pewno największa niespodzianka in plus tego sezonu postawa Górnika Zabrze, który przecież też przez jakąś tam część sezonu, przez kilka kolejek przewodził ligowej tabeli jeszcze w rundzie jesiennej.
No i jeżeli chodzi o ostatni mecz grupy mistrzowskiej, no powiedzmy, że on już nie toczył się aż o taką stawkę, ponieważ tam zwycięzca mógł co najwyżej zająć 7 miejsce w tabeli. Korona Kielce przegrała na własnym stadionie Zagłębiem Lubin 0-2 i to właśnie Miedziowi kończą sezon na pozycji 7, Korona na miejscu 8. I teraz jeszcze grupa spadkowa, no bo tutaj znaliśmy już przed tym spotkaniem jednego spadkowicza, ale walka toczyła się o to drugie miejsce, no, chociaż walka o miejsce spadkowe to źle powiedziane troszeczkę, ale wiadomo, że chodzi o utrzymanie. Piast Gliwice mierzył się z Brukbetem Termaliką Nieciecza. No i właśnie wiedzieliśmy jedno, że ten zespół, który wygra w tym meczu, zapewni sobie utrzymanie. No i bardzo jednostronny mecz nam się trafił w Gliwicach, ponieważ gospodarze wygrali aż 4-0.
Tak, z tym, że Termalice do utrzymania wystarczył remis. Piast po prostu to spotkanie musiał wygrać, no i wygrał 4-0. Zasłużenie po bramkach Maka, Bukaty, Ziwca i Gerarda Badi. Drużyna, która jeszcze 2 lata temu była wicemistrzem polskim, teraz musiała do ostatniej kolejki bić się o utrzymanie. No a Termalika spada z ligi, Słonie, no jednak po tym poprzednim dobrym sezonie w tym, w w tej kampanii bieżącej już tak dobrze sobie nie radzili. No i można powiedzieć, że dwie drużyny z Nieczeczy spadły, no bo przecież Sandecja też większość swoich meczów w tym sezonie grała właśnie w roli gospodarza na boisku w Nieczeczy. No tak patrząc kadrowo, potencjał kadrowy, jakim dysponowały wszystkie zespoły ekstraklasy, budżetem i tak dalej, no to rzeczywiście to chyba były takie dwie mimo wszystko najsłabsze drużyny, które teraz będą musiały znowu bić się o ekstraklasę w przyszłym sezonie.
No jeżeli chodzi o Termalikę, no to nie zapominajmy, że oni przecież w zeszłym sezonie byli, no można powiedzieć, taką małą rewelacją, bo przecież oni zakwalifikowali się do grupy mistrzowskiej, zajęli tam co prawda 8 miejsce, no ale sam fakt, że tam byli, no to zwiastowało, że może akurat ta ścieżka rozwoju klubu była dobra. Ale w pewnym momencie no, stało się coś takiego, że bardzo dużo zawodników z zagranicy się pojawiło w zespole. No i w tym sezonie no, wyglądało to już bardzo źle. Pożegnano się z trenerem Bartoszkiem, między innymi, którego w zeszłym sezonie jeszcze wybrano przecież trenerem sezonu. No i kończy się tak, że po trzech sezonach Termalika wraca do pierwszej ligi.
A jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, że Piast Gliwice tego utrzymania mógł być pewny już przed tą kolejką, gdyby wtedy... Mówię tutaj o meczu z Górnikiem Zabrze, gdyby wtedy nie przyznano Walkowera Górnikowi, a Piast prowadził 1-0 na kilka minut przed końcem meczu, miałby teraz te 3 punkty w tabeli jeszcze więcej i do tego meczu z Termaliką mógłby przystępować w dużo lepszej, w dużo bardziej komfortowej sytuacji. Mówiłem o Górniku Zabrze, o jakim największym takim, o największej niespodziance, pozytywnej niespodziance z tego sezonu, to może powiedzmy o takiej negatywnej, bo Lechia Gdańsk, która przecież miała walczyć w tym sezonie nawet i o Mistrzostwo Polski, no wydawało się, że miejsce, które daje im grę w Lidze Europy, no będzie tak jakby można powiedzieć poniekąd zarezerwowane dla zespołu z Gdańska. No a Lechia musiała się prawie do ostatniej kolejki bić o utrzymanie. No szczęśliwie się utrzymała, no ale drużyna z takim budżetem jak na Realia Ekstraklasy, z piłkarzami, którymi dysponował Stokowiec, a wcześniej Nowak czy Owen, no i ze stadionem i w ogóle z takim, no jakby tam, takim widać wyraźnym parciem miasta, zarządu, prezesa na piłkę, na klub, na rozwój, no to Lechia naprawdę kompromitowała się w tym sezonie. Bardzo często, ale dobrze chyba stało się, że tak ogólnie dla całej Ekstraklasy, że ta drużyna będzie nadal występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej.
No jeszcze tak dla formalności podamy pozostałe wyniki ostatniej kolejki w grupie spadkowej. Arka Gdynia przegrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 0-1, Krakowia u siebie uległa Pogoni Szczecin aż 1-4. Wspomniana przez ciebie Lechia Gdańsk zremisowała Sandecją 1-1. No i w grupie spadkowej najlepsza okazała się Krakowia przed Śląskiem, Pogonią, Arką, Lechią i Piastem. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w pierwszej lidze zagrają w przyszłym sezonie Brukbet, Termalika, Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz. Tym podsumowaniem Ekstraklasy kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejną audycję już we wtorek o godzinie 16:30.